Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Manufacturing Consent – The Political Economy of the Mass Media.
Po polsku często omawiane jako produkowanie zgody, to wydana po raz pierwszy w 1988 roku książka z pogranicza analizy mediów, ekonomii politycznej i krytyki amerykańskiej polityki zagranicznej. Jej autorami są Edward S. Hermanny Noam Chomsky. Choć wkład Hermana w rozwinięcie zasadniczego modelu był szczególnie istotny, książka stawia pytanie, dlaczego media działające w formalnie demokratycznym i wolnorynkowym systemie tak często przedstawiają świat w sposób zgodny z interesami wpływowych korporacji, instytucji państwowych i elit politycznych. Autorzy nie twierdzą przede wszystkim, że redakcje otrzymują codzienne odgórne instrukcje, analizują raczej trwałe warunki organizacyjne, finansowe i zawodowe, które zawężają granice tego, co uznaje się za wiarygodną, ważną i dopuszczalną informację. Centralnym narzędziem książki jest model propagandy, opisujący 5 filtrów selekcjonujących wiadomości. Herman i Chomsky ilustrują go analizami relacji z konfliktów, wyborów i naruszeń praw człowieka, pokazując, że podobne fakty mogą uzyskać skrajnie różną rangę medialną. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, model propagandy wyjaśnia systemowe, a nie spiskowe źródła stronniczości. Najważniejszą propozycją książki jest model propagandy. Herman Chomsky przedstawiają go jako sposób badania instytucjonalnych warunków pracy mediów, a nie jako prostą tezę o tajnym sterowaniu każdą publikacją. Według autorów duże media muszą przetrwać jako organizacje działające w określonym układzie własności, rynku reklamowego, kontaktów ze źródłami i presji politycznej.
Z tych zależności powstaje przewidywalna selekcja tematów, ekspertów oraz języka opisu. Model nie zakłada, że każdy dziennikarz świadomie broni interesów elit. Podkreśla natomiast, że osoby pracujące w redakcjach podejmują decyzje w ramach procedur i oczekiwań, które premiują materiały bezpieczne dla instytucji mających władzę i zasoby. Dlatego system może wytwarzać podobne rezultaty bez formalnej cenzury. Książka przesuwa uwagę z pytania, czy pojedynczy tekst jest całkowicie obiektywny, na pytanie o wzór całego przekazu. Istotne stają się więc także nieobecności, czyli historie pomijane, źródła uznawane za niewiarygodne z góry oraz porównania, których odbiorca nie otrzymuje. To podejście pozwala analizować stronniczość jako efekt struktury produkcji wiadomości, a nie wyłącznie jako osobistą wadę konkretnych reporterów. Po drugie, 5 filtrów pokazuje, jak ekonomia i presja ograniczają wiadomości. Model propagandy opisuje 5 powiązanych filtrów. Pierwszym jest własność. Duże przedsiębiorstwa medialne wymagają kapitału i zwykle funkcjonują w środowisku wielkiego biznesu.
Drugim jest reklama, ponieważ odbiorcy są zarazem produktem sprzedawanym reklamodawcom, a nie jedynymi klientami redakcji. Trzeci filtr to sourcing, czyli uzależnienie od stałego dopływu informacji z rządu, wojska, korporacji i wyspecjalizowanych instytucji. Takie źródła dostarczają materiał szybko, w profesjonalnej formie i przy niskim koszcie, zyskując przez to przewagę nad słabiej zorganizowanymi grupami społecznymi. Czwartym filtrem jest flak, a więc zorganizowana krytyka, naciski, skargi, groźby procesów lub kampanie podważające wiarygodność mediów.
Może on skłaniać redakcję do ostrożności wobec tematów kosztownych politycznie.
Piątym filtrem była pierwotnie ideologia antykomunizmu, służąca wyznaczaniu wrogów i mobilizowaniu poparcia dla określonych działań państwa.
W późniejszych dyskusjach autorzy odnosili tę funkcję do retoryki antyterrorystycznej. Filtry nie działają mechanicznie ani zawsze z jednakową siłą. Ich znaczenie polega na tym,
że razem tworzą środowisko, w którym pewne interpretacje wydają się naturalne, a inne wymagają znacznie większych dowodów i wysiłku, by w ogóle trafić do debaty publicznej.
Po trzecie, podział na godne i niegodne ofiary ujawnia nierówne standardy empatii.
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych wątków książki jest rozróżnienie między ofiarami uznawanymi przez media za godne uwagi, a tymi traktowanymi jako mniej ważne.
Herman i Chomsky nie twierdzą, że cierpienie jednych ludzi jest obiektywnie większe od cierpienia innych.
Badają natomiast, jak jego medialna widzialność zależy od relacji politycznych Stanów Zjednoczonych z państwem odpowiedzialnym za przemoc.
Gdy sprawcą jest oficjalny przeciwnik, Relacje mogą być bardziej emocjonalne, częstsze i personalizowane.
Gdy podobne nadużycia popełnia sojusznik lub władza wspierana przez USA, przekaz może być ostrożniejszy, rzadszy albo osadzony w języku niepewności i złożoności.
Ten kontrast służy autorom jako test deklarowanej bezstronności.
Sama liczba tekstów nie wystarcza, dlatego ważne są też nagłówki, dobór zdjęć, miejsce informacji, przypisywanie winy oraz gotowość do używania mocnych określeń.
Analiza ta łączy etykę z polityką informacyjną. Pokazuje, że hierarchia współczucia może wpływać na to, które zbrodnie wywołują presję opinii publicznej, a które pozostają na marginesie.
Czytelnik otrzymuje praktyczne kryterium krytycznej lektury. Warto porównywać, czy media stosują podobne standardy dowodu, języka i zainteresowania wobec wrogów oraz sojuszników własnego państwa.
Po czwarte, studia przypadków z Indochin i wyborów w Trzecim Świecie testują teorie. Książka nie ogranicza się do przedstawienia abstrakcyjnego modelu.
Jej zasadniczą część tworzą obszerne studia przypadków, dotyczące między innymi amerykańskich wojen w Indochinach,
relacji o wyborach w krajach Trzeciego Świata oraz politycznie zróżnicowanego traktowania naruszeń praw człowieka.
Autorzy zestawiają sposób opisywania wydarzeń, zakres zainteresowania redakcji i rodzaje cytowanych źródeł. Szczególnie istotna jest ich krytyka rozpowszechnionego wyobrażenia, że media konsekwentnie sprzeciwiały się wojnie w Wietnamie. Herman i Chomsky argumentują,
że dominująca krytyka często dotyczyła kosztów, skuteczności lub błędów wykonawczych polityki, a znacznie rzadziej jej podstawowych założeń i skali przemocy wobec ludności.
Podobnie analizują język legitymizowania wyborów. Procedury korzystne dla sprzymierzeńców USA mogą być przedstawiane jako dowód demokratyzacji,
podczas gdy procesy w krajach wrogich bywają dyskwalifikowane przez odmienne kryteria. Wartość tych rozdziałów leży w metodzie porównawczej. Autorzy zachęcają,
by nie oceniać medialnej rzetelności na podstawie pojedynczego artykułu ani deklaracji redakcyjnej, lecz badać powtarzające się proporcje,
bremi interpretacyjne i kontekst geopolityczny.
Zarazem przykłady są mocno osadzone w realiach zimnej wojny, więc ich wnioski należy odróżniać od bezpośredniej diagnozy każdego współczesnego konfliktu. Na koniec, książka pozostaje użyteczna w epoce cyfrowej, lecz wymaga aktualizacji. Manufacturing Consent powstało przed mediami społecznościowymi, wyszukiwarkami internetowymi i reklamą opartą na danych, dlatego nie jest gotowym opisem dzisiejszego obiegu informacji. Mimo to jego pytania pozostają aktualne.
Koncentracja własności, zależność od finansowania, przewaga dobrze wyposażonych źródeł oraz zorganizowane kampanie nacisku nadal mogą wpływać na to, co staje się wiadomością.
W środowisku cyfrowym tradycyjna reklama została częściowo uzupełniona przez modele subskrypcyjne, platformy i systemy rekomendacji, co komplikuje pierwotny schemat.
Większa liczba źródeł nie oznacza automatycznie większej różnorodności perspektyw, ponieważ uwagę odbiorców mogą porządkować algorytmy, polaryzacja i dezinformacja.
Jednocześnie krytycy modelu wskazują, że bywa on zbyt deterministyczny, może niedostatecznie uwzględniać niezależnych reporterów konflikty wewnątrz elit.
Lokalne media oraz rzeczywiste przypadki dziennikarstwa śledczego. Najbardziej rozsądne zastosowanie książki nie polega więc na uznaniu każdej niekorzystnej informacji za propagandę.
Polega na sprawdzaniu własności medium, modelu finansowania, pochodzenia kluczowych twierdzeń, nieobecnych głosów i języka używanego wobec różnych stron sporu.
W ten sposób model działa jako zestaw pytań kontrolnych, a nie jako automatyczna odpowiedź na każdy problem z wiarygodnością mediów.
Podsumowując, książkę warto polecić studentom dziennikarstwa, medioznawstwa, politologii i historii współczesnej, ale również osobom, które chcą bardziej świadomie porównywać relacje prasowe,
telewizyjne i internetowe. Nie jest to lekka historia o manipulacji, ani poradnik rozpoznawania pojedynczych fałszywych wiadomości.
Jej główną korzyścią intelektualną jest zmiana skali analizy.
Zamiast pytać wyłącznie, czy konkretny reporter kłamie, czytelnik uczy się patrzeć na własność, reklamę, źródła, zawodowe rutyny i polityczne koszty publikacji.
To szczególnie przydatne przy analizie wojen, kampanii wyborczych, kryzysów gospodarczych i debat o prawach człowieka,
gdzie sama obecność wielu materiałów nie gwarantuje równego przedstawienia stron.
Na tle innych książek o mediach Manufacturing Consent wyróżnia się ścisłym połączeniem ekonomii politycznej z analizą konkretnych relacji informacyjnych.
Autorzy nie poprzestają na ogólnym stwierdzeniu, że media mają uprzedzenia. Proponują 5 filtrów, które pozwalają postawić sprawdzalne pytania o mechanizmy selekcji wiadomości oraz pokazują ich działanie na porównywanych przypadkach. Zarazem czytelnik powinien traktować tę pracę krytycznie, pamiętając o jej historycznym kontekście i o przekształceniach cyfrowego ekosystemu medialnego.
Jej trwała wartość nie zależy od bezwarunkowego przyjęcia każdej tezy. Polega na dostarczeniu wymagającego języka do badania relacji między informacją, instytucjami i władzą, bez redukowania problemu do prostego spisku lub indywidualnej złej woli. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Edward S. Herman, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.